here come the stars, here come the stars, here come the stars. Pro basketball is here and that, here come the stars.
Gdybym był kibicem Golden State Warriors, to byłbym trochę... Znaczy nie tyle, że przerażony, przestraszony, tylko tak bym cichutko siedział i czekał. Przycupnął w rogu i tak cicho siedział i czekał, co się stanie w meczu numer 6. Nie można odbierać im tego, że oni pokażą swój najlepszy mecz w meczu numer 6. Nie można.
Oczywiście.
Ale
oczywiście tak będzie.
To nie... To było takie... To, co widziałem, było... No,
to było tak sezon na granicy. No.
Mało inspirujące. Napisałem to do Fleszu. Nie mogłem... Wiesz mi zdanie, wiesz co? Powiem ci szczerze, że dzisiaj myślałem... Ochotę miałem napisać tak krótkiego Flesza i mówię, bo to było...
Mało chyby było. No
mało,
to trzymaj te sprawy.
No ja wiem, no właśnie.
No właśnie. Zakładnikami doktora
było. Ja jestem zakładnikiem. Ja jestem zakładnikiem doktora Ćmy teraz. I...
Wszyscy boją się ćmy.
Ja wiem, że ty bardzo byś chciał o tym rozmawiać, ale no...
Nie,
ale nie było, no nie było tego, no... To było mało inspirujące, no. Napisałem, nie widziałem, żeby coś się odmieniło w tej serii, coś się raptownie, drastycznie odwróciło w drugą stronę, żeby Stephen Curry wyglądał lepiej. Nie widziałem tego.
No bo nie było tego, no.
No. I Oklahoma grając mecz taki jak far fotle, straty, najgorsze, miała.
No nie byli tak daleko od tego meczu.
Nie byli tak daleko. No ciekawe. Mecz numer 6 będzie wow.
Tak. No, już są takie wie, statystyki. Stephen Curry grał w 10 spotkaniach playoffowych, zawsze udawał jakiś mecz na wyjeździe, to jest ten moment. Statystyki są za nim.
No wiesz, no to jest...
Aczkolwiek te statystyki, nazwijmy to, wygrania w 7 meczach są raczej przeciwko nim. Bo one są dosyć poziomem brutalne i trochę przypominają ucho igielne i bogatego człowieka, który ma przejść do Królestwa Niebieskiego, bo to jest tylko 4% szans.
4% szans na to, że wygrają teraz?
No nie, no teraz już troszkę może... Nie, to nadal jest 4%.
4% tylko?
Tak, bo to jest 9 serii na 232 zakończyło się zwycięstwem w 7 meczu po przegraniu 3-1.
Mhm, rozumiem. No tak, ale tu jest team, który wygrał się 73 mecze w sezonie regularnym.
No ja wiem, no więc dlatego liczymy, że to jest tak naprawdę takie większe, lepsze.
Kto liczy?
Takie 4%, który jest
to jest półtora gwiazdki, kto liczy?
A ja nie wiem, kto liczy.
No nic. Markik Mori został złapany z trawą na lotnisku w Filadelfii. Moja pierwsza myśl jest taka, czy jakby został złapany na lotnisku w Denver, to miałby problemy, czy nie?
Ale złapany na czym?
Złapany został z paczuszką marihuany na lotnisku. Markik Mori. Tak. I moje pytanie...
A Markik Mori. Tak. A nie wiem, jaka jest sytuacja. Znaczy w Filadelfii chyba nie wiem, czy... Nie ma można chyba tam...
No a gdyby został złapany w Oregonie lub w Colorado...
Nie, to tam by nikt nie łapał.
Aha. Mnie to zawsze dziwi, że gracze mają...
Jak się to wszystko myli przecież.
No myli się, bo to jest taki stan...
Jak agent nie napisze na kartce, to...
No.
To nie wiadomo, co robić.
Dokładnie.
Trzeba latać tylko do Oregonu albo do Colorado i potem już... samochodem, aczkolwiek to też pewnie będzie jakiś tam interstate traffic.
Tak.
No i co w związku z tym?
No, złapali go, no. I tyle, nie wiem co w związku z tym. Nie wiem, czy to jest jakaś historia, czy powinna być historia, ale jest.
Ale ktoś mu to nie, to oczywiście, bo nie jego.
Pewnie jego, czemu miał? Aha, że mówił, że nie jego.
To nie jego, że ktoś mi podrzucił. To nie ja pakowałem swoje walizki.
To Markus był. To w ogóle nie ja jestem, to Markus jest.
To nie ja.
Chciałem się wrócić do tego meczu.
Mam wróć.
Numer 5, bo on był. Przecież i trwał i oglądaliśmy go obaj. Golden State wygrało go obroną, lepszą obroną i zdobyli wystarczającą ilość punktów też, żeby i zebrali wystarczającą ilość piłek w ataku, żeby Oklahoma nie była w transition, nie była w kontrataku. Tylko że, no mówię, patrząc na to, jak grały dwa zespoły, to widziałem jeden zespół, który jest zmęczony i gra z desperacją, czyli Warriors, i drugi zespół, który gra bez desperacji i nie jest zmęczony. I to jest ta różnica.
To jest niepokojące przed meczem numer 6.
Warriors są tacy, ciekawe, dzisiaj jest dobre pytanie w gorącym ekspresie, czy 73-9 było potrzebne. Czy ściganie tego rekordu było potrzebne?
Oczywiście.
No było potrzebne.
Bo ten rekord przejdzie do... On jest ważniejszy niż mistrzostwo.
Słyszałem
taką... pewnej pamięci o zespole.
Słyszałem taką ciekawą teorię, że może gdyby Golden State Warriors wiedzieli, że Oklahoma jest w stanie grać przeciwko nim tak i wyglądać tak, jak wygląda, to może nie ścigaliby tego rekordu, tylko szykowali się na mecz-up z Oklahoma w konferencji zachodniej. Taka teoria.
Nie wiem, słuchaj, na szczęście mamy ten rekord i musimy z tym żyć.
No i to się może skończyć. 73-9 doesn't mean a thing without the ring.
No dobrze, no, ale do historii przejdą. No.
Czy wiesz, że Golden State byli faworytem meczu numer 4 według booków, 1.5 punktu? I zastanawiam się, no czyli tak jakby prawie nie byli, ale byli. I zastanawiam się, czy będą faworytem meczu numer 6. Wydaje mi się, że nie będą.
Nie, chyba nie będą. To byłoby bardzo dziwne.
Nie. Gdyby w tym meczu ich pierdyknęli, tak jakoś wiesz, konkretnie, wyglądaliby nagle lepiej. No ale tak jak mówiliśmy po ostatnim meczu, ciężko, wiesz, ja nieprzypadkowo wkleiłem zdjęcie do Flasha Steve'a Kerra patrzącego się w parkiet, tak jakby przegrał, bo jestem ciekaw, czy Steve Kerr ma jakieś usprawnienie, które wstrząśnie tą serią, bo tu w tym meczu takiego usprawnienia nie widziałem. No. Krył Klay Thompson Russella Westbrooka momentami, Kerry też go krył, ale to się działo w tej serii. Thompson przechodził na Russella Westbrooka. Nie widziałem jakiejś takiej rzeczy, która by totalnie, wiesz, wstrząsnęła tym. Jeśli wstrząśnięcie ma być to, żeby zrezygnować z line-upu śmierci, żeby nie grać niżej przeciwko Oklahomie, tylko grać wysoko, no to zobaczymy, czy to będzie to usprawnienie, bo oni w ten sposób wygrali dwa mecze w tej serii. Wygrali dwa mecze w tej serii. Ten mecz ostatniej nocy Andrew Bogut był świetny, w końcu zagrał świetnie. Draymond Green grał bardzo dobrze w obronie. I Spice był świetny, jak wszedł na parkiet. Był klasykiem. Mary Spice. I się cieszył, uśmiechał, biegał.
Wielka uśmiechnięta buzia.
Ja go lubię teraz, od kiedy on rzuca trójki. Nie lubię jego obrony.
Nikt nie lubi jego obrony, ale lubię jego tłuste dupko.
I Sean Livingston trafił kilka takich rzutów, wiesz, fade away, w połk.
Barnes tam miał takie dwie trójki, które były, okazały się dosyć ważne.
Na początku jedno.
No drugą taką pod koniec.
Nie, bardzo jest do kitu. Ja nie mogę, naprawdę ten człowiek dostanie, coś mu da maksimum, no ja nie wiem, no ja nie mogę.
Ale zobaczysz, to będzie taka, będzie historia jak CJ McCollumem.
Jaka historia z CJ McCollumem, że jak dostanie szansę, to
będzie tak, że będzie grał po 20 punktów w meczu.
No ale skąd, jak? Wiesz,
zobaczysz.
McCollum wchodził w zeszłorocznych playoffach z ławki i grał, i było widać, wiesz, rzucał po 20 punktów.
Ale to będzie to tutaj zobacz, ale on jest skąd? W cieniu, on powie, że on się nie mógł rozwinąć, ale... że oni go tłamsili, że dostawał najgorsze rzeczy w kantynie,
no i co będzie teraz?
Reski. No zobaczysz.
No ale co, będzie teraz pracował, tak, nad twoją grą i rozwinie się jako gracz?
Teraz on dostanie szansę, ktoś mi to uwierzy i on wreszcie wyjdzie.
Tak, ale na czym ma to polegać?
W pierwszej piątce, no nie, żeby nie grał w pierwszej piątce, żeby powiedział panie... Panie, no, pierwsze skrzypce teraz, jedziesz.
Ale gdzie? Ale w czym? Jak on ma grać pierwsze skrzypce, skoro on grać nie umie?
To nie szkodzi, ale
no
zobaczysz.
No to...
Chcesz się założyć, jeżeli odejdzie z ten i będzie grał w pierwszej piątce i wyjdzie z ten, będzie 16+.
Dobrze, ale dodaję do tego asterisk. Jeśli będzie 16+, to będzie w teamie, który nie wygra więcej niż 35 meczów.
No to tak może być.
No właśnie. Ktoś będzie musiał rzucać i będzie to Harrison Barnes. Okej. Ale ja nie mówię, że ja będę zaskoczony, tylko mówię, że w teamie, który nie będzie wygrywał meczu. Może rzucać.
Ja wiem, ale ty się nie spodziewaj, że Harrison Bart może robić takie rzeczy, które on będzie robił w przyszłym sezonie, jeżeli nie będzie grał w Golden State.
A jakie rzeczy będzie robił w przyszłym sezonie?
No patrzysz, ale tak, on jeszcze tego nie wie, ale on się pojawi.
Nie wiem, co on wie. On jest mentalnie wyautowany. Ale wiesz, to jest śmieszne. Czy on nie jest mentalnie wyautowany z Golden State Warriors od czasu, gdy pojawiły się te plotki a propos Duranta? Czy się tam wtedy nie stało? Nadal nie widziałem tego z tej statystyki. Harrison Barnes od tego momentu. Jak to wygląda? Trzeba to zobaczyć. Ten człowiek, nie wiem, to jest jakiś inny gracz. On pamięta, że rok temu jeszcze potrafił robić rzeczy i w playoffach dwa lata temu, zanim Warriors zaczęli wygrywać, potrafił mieć mecze na 26 punktów. Robił to.
Robił to i teraz też będzie to robił, bo to jest w nim, to w nim mieszka, to musi tylko
wyjść. Czyli nie zatrzymujesz Harrisona Barnesa, jeśli jesteś Golden State Warriors?
Nie, chyba nie zatrzymuję Harrisona Barnesa, bo on z punktu on tutaj po prostu nie zrobi większego kroku do przodu.
No ale Golden State Warriors nie mają go jak zastąpić. Nie mają pieniędzy, żeby go zastąpić.
No wiem, no przecież, no łatwiej jest mu dać maksa, czy tam prawie maksa. Mieć oczywiście, ten, ale przynajmniej możesz go podpisać, bo tam pewnie jakieś prawa ptaszka masz do niego.
Tak. Jest zastrzeżony.
No właśnie, on też nie zastrzeżony.
Możesz wyrównywać.
Możesz wyrównywać, no.
No, zobaczymy.
No, wiesz, no Filadelfii możesz nie przebić.
Jeśli ktoś mu da maksimum, to Golden State będzie musiał wyrównać, żeby go zostawić w składzie, no to jest proste.
No właśnie, no zastąpić.
20 baniek nawet jak dostanie za sezon, to trzeba będzie mu dać.
Nie, to szans.
No to jest maksimum.
Ale to jest możliwe.
$23 miliony to będzie chyba pierwszy sezon maksimum dla coś takiego, dla Harrisona Barnesa, więc...
Nie, to jest nieprawdopodobne, że rzeczywiście można grać padakę całe ostatnie 3 lata tak naprawdę i dostać 20 milionów.
Co jeszcze z tego meczu? Co jeszcze z tego meczu?
Zapadło w tak zwaną pamięć. Nie, no rzeczywiście mówiąc tak obiektywnie, jakichś wielkich... oprócz tego, że wygrali ten mecz, to takich wielkim optymizmem to nie powiało.
Tak.
No wiesz, jak to może Ibaka nie grał źle, Adams nie grał źle, no może było trochę tego mniej, no.
Adam złapał faulę na początku dwa.
Szybko.
To trochę zmieniło mecz. I nie było, bo Adams mimo tego, jak był na parkiecie, to znowu, mówię, robił takie rzeczy, mówię, co on robi, co ten człowiek umie grać nagle, jak się przekonuje, patrzy, mówię, co, jak on gra, on jest nagle graczem, to nie jest nawet zastanawianie się, czy on jest graczem, on jest po prostu graczem, jednym, nie wiem, z 4 najlepszych graczy tej serii, 5? Adams?
Na 4? Pewno.
Na pewno jest. Musi być. On musi być 4 graczem tej serii.
Nie wiem, czy Steph Curry top 5 tej.
To jest pytanie. No właśnie, bo jeśli ta seria ma się odwrócić i zmienić i Golden State Warriors mają ją wygrać, to Stephen Curry musi wyjść z tej serii jako najlepszy
no, ale
gracz.
Ale widziałeś, jak oni sprytnie go kryją?
Najlepszy znaczy, gracz.
Że on ciągle się musi, że tak powiem, zastanawia się, czy Durant go złapie, czy nie.
No tak. Kryją go tak od pierwszego meczu. Switchuje
no,
na
no, Durant. No, teraz jakoś tak to zauważyłem.
No, bo to tak już, to już idzie po prostu. Nie wiem, dla mnie Durant jest najlepszym graczem w tej serii, bo gra w obronie też i switchuje na Kerrym, blokuje rzuty, dziś rzucił 40 punktów. Nie był to jakiś idealny, wiesz, fenomenalny mecz Duranta, bo gdyby był, to pewnie
no, tam statystycznie to tak na granicy
no, tego smaku. Skuteczność jego w tej serii też jest taka nie jakaś cudowna, nie tego
no,
typu.
No wiesz, ale szczerze mówiąc, jak on wchodzi tak na powiedzmy czwarty, piąty mecz takiego, wiesz, wejście i robi to takie swoje blup, no to tam nie bardzo jest kto ma go zatrzymać, no.
Musi dużo grać w tej serii, bo dzisiaj grał 45 minut, wcześniej też grał 45 minut i w tym ostatnim
meczu... To jest pewna szansa.
To jest szansa, nie? Że oni będą, że oni się...
Że w tej 42 minucie meczu Durant będzie, wiesz...
Pup, no. Tak było w tym meczu, tak było w tym meczu, który wygrali. W pierwszym meczu, który Golden State wygrali w tej serii. Durant grał długo i był zmęczony na końcu, spudłował 7
minut. No ale potem
trafił.
Wygrali mecz, gdzie on był 1-8, tak, czy 1-7.
No to ten, o tym meczu mówię, o tym meczu
ale
mówię.
Ale w tym przegrali, nie?
Nie, on tam rzucił game winnera na 30 sekund przed końcem. To był pierwszy mecz tej serii. Pamiętasz?
Słuchaj,
Pamiętasz?
Skąd się wydawało, że wtedy przepchnęli ten mecz.
Ten pierwszy mecz tej serii, to był ten pierwszy mecz tej serii, gdy Golden State prowadziło, no to było już tak dawno, nie? Bo tam były przerwy
tak,
między tymi meczami.
Nie pamiętam.
Całe Golden State prowadzili plus 14, 81-67 w końcówce trzeciej kwarty. Ja patrzyłem na to i wtedy myślałem, nie przegrają meczu już. Wtedy to tak pomyślałem, nie przegrają meczu. I wtedy przegrali tamten mecz. I to jest po cichu mecz, który robi tę serię. Ten pierwszy mecz. Bo gdyby wygrali ten mecz, to żylibyśmy w innym świecie. Dzisiaj. Nie wydarzyłyby się pewnie takie rzeczy, które się wydarzyły, albo byłby inny wynik po prostu. Byłoby 3-2, tak? Teraz. Tak?
Tak.
No. To był ten mecz. Oni go mieli, oni go dali. Oklahoma czołkowała, oni rzucili 14 punktów w czwartej kwarcie Golden State Warriors. Oklahoma czołkowała na końcu i Durant zdobył ostatnie decydujące punkty jakkolwiek. No.
Tutaj też był taki moment, jakby Durant trafił tą taką trójkę tam na 100... To było 111, 116?
Chyba jakoś tak.
No, sam tam się taki bałagan zrobił w tej ostatniej minucie po stronie. Takie było oj.
Tak.
Oj, niedobrze.
Ten wynik został zawyżony na końcu. To nie, w ogóle, to jest pierwsza rzecz. To nie był mecz 120-111. One tak nie wyglądają, te mecze. To był mecz 107-100, coś takiego. No. To nie był mecz 120-111. Jak spojrzałem na wynik, mówię, nie. To nie było 103-98 na 44 minucie, jak Durant trafił trójkę i było 5 punktów straty. Mówię, to nie był taki mecz, mówię. To był mecz o obronie Golden State Warriors i o tym, że grali. No, tak jak powinni byli grać, to jest jakaś nowość. Byłbym zaskoczony, gdyby team przyszedł i się poddał, przegrywając 1-3 i grając u siebie. No, więc... Ciekawe, czy to jest to usprawnienie, żeby nie grać line-upem śmierci i grać wysoko, czy to ma wygrać serię Golden State. Nie wiem. Tak jak powiedziałem, w meczu numer 6 Stephen Curry musi przyjść do gry i być najlepszym graczem na parkiecie. Jeśli tego nie zrobi, to jest po ptokach. Albo w meczu numer 7. Musi wyjść z tej serii jako najlepszy gracz tej serii.
No musi. To musi być takie podsumowanie musi być. No. Na siódmy mecz to wygrają.
Myślisz?
Tak. No myślisz? Tam statystyka z kolei jest jakby za nimi.
Ja wiem, ale... Statystyka, no oczywiście będą faworytem meczu numer 7.
Nie, no to jak dojdą do meczu numer 7, to wiesz, to gdzieś tam mówię, ja bym głowy Duranta z Westbrookiem się pojawi ten taki, wiesz.
Ja nie, ja bym się z tobą zgodził.
O kurczę, byliśmy już tak blisko.
Ale mój drogi, ja bym się z tobą zgodził, gdyby dzisiejszy mecz zakończył się blowoutem. Gdyby się skończył 20 punktami, 25, to bym mógł pomyśleć, że na ten mecz numer 7, jak znowu przyjdą, to wygra Golden State na pewno. A tak to nie wiem nawet, jak będzie mecz numer 7. To musieliby zrobić blowout meczu numer 6. A jakoś nie wiem, czy są w stanie zrobić blowout na Oklahoma, która broni w ten sposób.
Wygrać. Nieważne jak, nieważne co.
No mówię wygrać, a potem, żeby mecz numer 7 było tak, że oni na pewno go wygrają. Ja nie jestem pewien. Golden State nie grało przeciwko drużynie, która tak często switchuje i zmienia krycie. Oni nie grali wcale. To jest jakby nowy sport dla nich. O. To jest dla nich nowy sport. Jak mówiłem wcześniej, że to jest inny sport, Golden State co gra, to jest nowy sport dla nich. Ile oni mieli? 25 asyst? Brawo, że mieli 25 asyst, bo tu ciężko mieć asysty, gdy oni ich tak bronią. Tam było kilka akcji, kilka zagrań, 4-5 takich akcji. Właśnie zastanawiałem się, czy Billy Donovan, znaczy po fakcie się zastanawiałem. Billy Donovan zrobił taki mały, nie wiem, powiedzieć, zaryzykował, tak? Tym, że jak Kerry grał pick and roll z Bogutem, których było trochę więcej, to nie było tam zmiany krycia na tych pick and rollach. To był powrót do tego, co robiła Oklahoma w meczu numer 1 w pierwszej połowie. Jeśli się nie mylę, to było tylko przez pierwszą połowę, nie zmieniali krycia. I to były normalne pick and rolle, po których Bogut nagle rolował do kosza i Kerry był tak nie, że trapowany, tylko taka pomoc do niego dochodziła i nagle się wracał gość, ale już było za późno. I Kerry puścił kilka podań, dwa takie podania do Boguta, który skończył, znaleźli trójkę w rogu. Ja nie wiem, czy to nie była właśnie ta trójka Barnesa na początku, czy to z tego nie wynikało, z tej akcji z prawego rogu. I potem znaleźli jeszcze jedną trójkę z tego, potem były jakieś dobitki, Bogut był więcej przy koszu. To była taka mała rzecz tutaj w tym meczu, która miałam wrażenie była inna niż w tych poprzednich meczach ostatnich, gdzie po prostu zmieniali krycie i tyle. A tutaj, wiesz, te faule Adamsa miały znaczenie, że oni kilka z tych akcji zagrali w pierwszej kwarcie, gdy Adamsa nie było na parkiecie i Ibaka krył Andrew Bogata, bo oni przeszli, gdy Adams wszedł, to wszedł za niego Dion Waiters i grali nisko. Nie weszli,
nie weszli
w Ibaka Canter. I Ibaka, wiesz co, jak Ibaka switchuje na Kerem, to ja się gorzej czuję z perspektywy na przykład trenera Thunder, ja się gorzej czuję, gdy Ibaka switchuje na Kerem, niż jak switchuje Steven Adams, to na pewno. Więc oni chyba nie chcą, żeby Ibaka switchował na Kerem. No, tak to wyglądało w tym meczu, w pierwszej połowie. I nie switchując, mieli kilka takich rozegrań akcji, gdzie Kerem miał wjazdy. Miał trochę też dwa takie te jazdy w końcówce. Dla mnie on był zmęczony w końcówce, ale udało mu się dwa razy do obręczy dostać i trafić.
No, to prawda.
Zobaczymy. Mecz to mecz jeszcze jest piekielnie interesujący.
Też, no. Ja bym chciał zobaczyć mecz numer 7, prawda mówiąc. Zobaczył sobie, jak jest rozedrganie Duranta z Westbrookiem. To tworzy pewną narrację.
A myślę, że oni i tak będą mieli już teraz w głowie przed meczem numer 6.
Myślę, że będą mieli.
Chociaż ja nie wiem, tak napisałem, ja nie wiem, czy oni są w stanie. Oni chyba w samym meczu są w stanie zakopać się w swoich głowach, ale tak przed meczem to myślę, że nie, oni przyjdą na mecz, jak wiesz, jak gangbusters. Oni się nie będą. Widziałeś na konferencji prasowej jakieś śmiechy z pytania o to, czy Kerry jest underrated obrońcą. Russell po prostu wyśmiał to pytanie. Czy Kerry jest underrated obrońcą?
No ja wiem, to przypominam ci, że James z Wade'em też się tak śmiali w 2014.
Z kogo?
No z San Antonio.
Nie, oni się śmieli z Dirka, że Dirk jest chory w 2011. Pamiętasz? Po meczu i potem ich Dallas dojechało. Gdzie oni się śmieli z San Antonio? Oni się nie śmieli z San Antonio.
No San Antonio też się śmiali, tam były takie te...
Co?
To była argumentacja.
Tak?
No jak mi się wydaje, że były takie te, że oni żyli tacy wiesz, wyluzowani, jakby... Olewali tych dziennikarzy i tak.
Tak?
To ci, co wy nam tu będziecie mówić?
Może, nie pamiętam. Mi się wydawało wtedy, że oni wiedzą, że oberwą i oberwali. I tak było. Że szli jak na ścięcie w San Antonio. Ale to ja może coś pominąłem. No dobra. To może jeszcze Oklahoma dopaść trochę w tej serii to, że Durant i Westbrook grają dużo i Oklahoma gra krótką rotacją. Więc ten mecz numer 6 dla nich będzie pivotowy. Anthony Morrow zagrał trochę minut. Jak on gra...
Zagrał solidnie, zagrał 4-4.
Tak, ale jak on gra, to ja tak mówię, on jest taki nie... Gdyby on nie umiał rzucać, to on by pewnie w ogóle kariery nie miał w koszykówce.
No, to na pewno.
Człowiek nie umie zrobić nic innego, nawet zakozować dobrze nie potrafi, bronić tak... nie jest najgorszym obrońcą na świecie, bo wie, gdzie ma być, ale jest jednym z najgorszych atletów z czarnoskórych graczy. No, jest już starszy trochę też. No, mówię, ale trafił, tam był taki pojedynek, Morrow i Spike. Mówię, co się dzieje? Playoffy, mecz numer 5. Dobrze, bardzo fajnie zagrał Andrew Bogut. To plus dla niego, bo on był katowany w tej serii przez Adamsa. No i w końcu się postawił. No,
nie, ja to tak żałuję, że on stracił ten cały swój ofensywny, nazwijmy to, mode. On przestał w ogóle się interesować ofensywą. Tam jest jakiś alejupik, jakiś taki ze dwa półhaki, ale...
Wiesz, co się nie dzieje w tej serii?
Gdzie są te mecze, gdzie on zdobywał po 25-30 punktów? Znaczy, nie było nigdy zbyt wiele.
5 lat temu, to byłoby przez chwilę.
No właśnie, no.
Gdzie są te mecze, gdzie Andrew Bogut zaznaczył 5 asyst w Golden State? Gdzie są te mecze? Bo ty mówisz o ataku, o zdobywaniu punktów. Gdzie są te mecze, jak grał w high post i podawał piłki ludziom, którzy ścigali?
No, ale to trochę, moim zdaniem, trochę Draymond Green zdjął to z niego, no. Tam za dużo ruchu piłką jest po prostu. No już nie wszyscy nie mogą wszystkim podawać.
Tak. To było więcej było tego, jak oni grali jeszcze tym starym ustawieniem, gdzie...
No starym jeszcze. Stary Davidem Lee.
Tak. Tego było więcej wtedy. Wtedy więcej było Bogata w tym...
Nie, no Bogat się szczerze mówiąc robił takim trochę... takim brutalem, no. A. Takim mordercą, gościem, który po prostu straszy w... pod koszem, nie, ale
straszył.
Nic więcej. Nic
straszył.
I nie straszy. Niczej straszy, ale co do zasady? Czy on straszy jeszcze? No,
no
może.
No właśnie.
Nie dziwię się dlatego, że ten Festus Ewinigdon jakby nie przejął tej pozycji.
Wiesz co, bo Festus grał świetnie do pewnego momentu tego sezonu, do momentu, gdy sobie kontuzjował kolano i potem miał operację.
No to prawda, to prawda.
I od tego czasu to miał momenty,
gra
nierówne.
Gra tak jak pieca cały czas.
No. Jest taki
goni formę, goni te ile, no tam ze 30 meczy go nie było, nie?
Tak. To będzie ciekawe free agency Festusa. Bo jeszcze jakbyś się mnie zapytał w grudniu czy w styczniu, to bym ci powiedział, że Festus jest w stanie zarobić pieniądze, które Biombo prawdopodobnie dostanie.
Nie, no Festus 15 to na pewno dostanie.
Jesteś pewien?
Tak.
A ja nie jestem pewien przez te kontuzje kolan. Pamiętaj, że kontuzja kolana...
Młody, silny chłopak.
No tak, no to tym wiesz, no to tym bardziej, że wiesz, że już
kontuzja... Ile ma, 23?
Aj, chyba nie, chyba jest starszy trochę. Starszy, chyba 25 lat ma.
5 już?
No, tak mi się wydaje. On grał trochę w koledżu i w NBA już jest chyba czwarty sezon. Festusi bez psa na końcu.
Pastusi.
Nie, ale pamiętaj, że on opuścił cały sezon 2013-14 przez kontuzję kolana, przez operację. I teraz też miał 30 meczów przerwy. To jest właśnie to. Czy wiesz, czy my już nie widzieliśmy najlepszych czasów Festusa?
On jest 26 już nawet. A będzie 27 w tym roku.
Ciekawe będzie te free agency. Ktoś chyba chciałby bardzo dobrze znać dokumentację medyczną Festusa i Ziliego. Powinien znać, żeby dać tu duże pieniądze. Jak to jest z tym kolanem jego? I z tym wszystkim tutaj. No, zobaczymy. Kto wie, może to będzie temat właśnie już, wiesz, w poniedziałkowej palmie. Wolna agentura Golden State Warriors, ale...
No tak, no. Tylko, że no, wiesz, no, jak powiedzieliśmy, Kevin Durant zostaje tam, gdzie jest.
To jest tak. To już wiemy.
To już wiemy.
To już
ty
wiemy.
I ja, my to już wiemy.
My to już wiemy.
Więc my się nie damy wkręcić w wolną agenturę Kevina Duranta.
Ja wciąż wierzę w to, że team, który wygrał tyle meczów i grał tak świetnie w tym sezonie, jest w stanie pojechać i wygrać mecz numer 6 w Oklahomie. Że oni są w stanie znaleźć swój najlepszy mecz w meczu numer 6.
No ja też tak uważam,
no,
Maciek.
No, że oni mogą, są w stanie to zrobić.
Są w stanie to zrobić.
Mhm. Bardziej...
I zrobią to.
Zrobią to. Bo muszą to zrobić, bo... Muszą to zrobić, dlatego, że Oklahoma, nawet przegrywając ten mecz, nie zeszła poniżej jakiegoś poziomu, który reprezentuje...
Nie skompromitowali się. No, nie byli Toronto.
Tak, nie zeszli niżej. To wiesz, więc jeśli Oklahoma będzie na tym poziomie w meczu numer 6 i 7, to Golden State musi po prostu podnieść poziom swojej gry i...
Tak.
Nie wiem, czy mają siły fizyczne, żeby to zrobić. No. Czy to nie jest problem? Czy kolano Curry'ego jest w stanie wytrzymać jeszcze dwa mecze na 40 minut?
No wiesz, tylko że potem, przepraszam, że kończysz w poniedziałek i zaczynasz w środę.
I potem zaczynasz finały z tymi głodnymi sukcesu, sensacyjnymi Toronto Raptors. Niespodziewanymi. No ten mecz, pomówmy o nim chwilę. Ten mecz był wielką katastrofą. To był pierwszy mecz w tym sezonie, który w tych playoffach, po którego zakończeniu obudziłem się rano, usiadłem sobie na kanapie i sobie oglądałem go na drugim monitorze. I to był pierwszy mecz w tym sezonie, gdy po prostu nawet nie miałem ochoty wstać i podejść do stolika, do biurka i napisać o nim. Nie miałem ochoty, po prostu położyłem się i pisałem, bo mówię, no nie można, no ja nie wiem co to robi. No wiesz co, to można powiedzieć, że, oczywiście można powiedzieć, że Cleveland to, Cleveland tamto, że nie byli na autopilocie i patrz jak to się skończyło i bla bla bla, że są dużo lepszym zespołem, wiesz, zdecydowanie lepszym zespołem i to nie powinno nikogo dziwić. To jest wytłumaczenie, ale z drugiej strony mówię, Toronto, taki kapecz, wiesz, tam były takie dwie rzeczy i to jest kapecz, Toronto, bo Cleveland zrobiło jedną rzecz. Oni jednego i drugiego, nie tylko jednego, nie tylko Lauriego, ale też DeRozana zabierali w pułapki, zabierali w podwojenia i zrobili to, żeby wygrali z nimi inni gracze Toronto Raptors niż Lauri i DeRozan. Żaden z innych graczy Toronto Raptors nie rzucił 10 punktów. Więc było to ciężkie, żeby to wyszło. I to był bardzo dobry game plan i Cleveland zagrało z intensywnością, ale ale tu będą disy na Toronto Raptors. Będą disy na Toronto Raptors. Jeśli twój rozgrywający, Kyle Lowry, nie jest w stanie zrobić takiej rzeczy, jak zesplitować podwojenie. Rzecz, którą potrafią robić wszyscy najlepsi rozgrywający w tej lidze. Russell Westbrook, Stephen Curry, John Wall. Jeśli podwajają się ludzie, to przejdź między nimi, otwierasz nagle przewagę. Nie zrobił żadnej... Czy on tego technicznie nie umie, czy co? Nie potrafił przez to przejść. I mówię, miał raptem dwie sytuacje, czy trzy, może dwie, trzy, gdy udało mu się ominąć tą pułapkę i wyjść naokoło i wejść do paint. Ale to były sytuacje już tam w trzeciej kwarcie, gdy mecz już był rozstrzygnięty. Nie było tego Kyle'a Lowry'ego, który zagrałby z umf, albo technicznie mu zabrakło. Nie było tego. Oni się... Ja miałem wrażenie, że to było... patetyczne? Nie, no chyba zbyt mocne słowo. Pateryk to nazwać, ale wiesz, i DeRozanowi też brakuje tej techniki, żeby pokonywać te pułapki z plitami. To jest fajne,
że... Ale patetyk, że mocne, czy patetyczne?
Pateryk to chyba coś... Patetyczne to coś innego znaczy w Polsce.
Nie, pateryk to żałosne raczej.
Żałosne, no to było żałosne. No to było żałosne dla mnie patrzeć na niedosiągnięcia techniczne dwóch ludzi, no, że nie mają tego w swojej grze. No, pamiętam, mi się zawsze przypomina taka historia, jak Paul George przyszedł do NBA i Paul George w pierwszym sezonie grał jeszcze jako roleplayer, totalny roleplayer, który zdobywał 8 punktów w meczu i potem oni mieli w debiutanckim sezonie Paula George'a, mieli serię z Miami, to był sezon 2010-11, oni jeszcze nie byli tak dobrzy, Indiana chyba zrobiła tam wtedy 6 meczów. I Paul George w tamtej serii miał kilka takich momentów, typu mecz na 16 punktów, 15 punktów, to był rookie season Paula George'a, tam był Danny Granger dobry.
Jezu, jak to było dawno.
To było dawno temu, tak. I
przepraszam cię bardzo, Danny Granger nie grał w tym sezonie nigdzie. Czy grał, ale mało.
Chyba nie, on został przehandlowany do Detroit. Nie pamiętam, żeby grał w Detroit.
Co się stało z Danny Grangerem?
Potem był... On był w tyle... Nie. Został zwolniony, nie był w składzie Detroit. Nie wiem, co się z nim stało. Czy on był gdzieś? Nie, nie ma go.
Gdzie był Danny Granger w tym sezonie? Gdzie? Nie było człowieka. Inna postać... Nie, już w Miami chyba kończył przecież.
A to chyba było w poprzednim sezonie.
W poprzednim sezonie, ale w tym moim zdaniem się chyba nic nie wydarzyło.
Ale jak on się znalazł w Phoenix? Bo on był w Phoenix potem. Aha, w dealu za Gorana Dragicia. Zaraz.
Tak.
Tak, dobrze. Tak, on był trochę w Miami. Chyba dwa sezony razem to się spięło, nie? Na niego. Czy to było tylko pół sezonu?
Jeden był.
To pół sezonu?
Jeden był, właśnie w Clippersach był przecież.
A, on był w Clippersach, potem podpisał z Miami, był pół sezonu w Miami, przehandlowali po Dragicia, on poszedł do Phoenix, potem...
I tam go zwolnili chyba, wiesz. On w Phoenix nigdy chyba nie zagrał.
Ale był w tym Phoenix, bo Phoenix go wtedy użyło w wymianie do Detroit, żeby zwolnić cap space z Paula Matusa od Widza.
No czekaj, gdzie to...
Detroit go zwolniło w jakimś momencie, nie wiem.
Z Reggie Bullockiem, Markusem Morrisem.
Kradzież.
Kradzież i potem szczęście przed sezonem zwolniony z Detroit.
Zwolniony i nie grał nigdzie, tak?
Danny Granger. Danny Granger.
I to czy inne nazwisko? Gość, który nie grał w tym sezonie i nie pamiętam, czy grał w poprzednim, czy też w poprzednim też nie grał. Travis Outlaw.
Outlaw. Travis no nie, Outlaw. Travis Outlaw to już gone.
A ciekawe, bo mógłby grać w tej NBA, tylko on
chyba... Nie, już nie.
Nie? Nie mógłby?
Nie,
jako stretch four, Travis Outlaw?
Nie.
Długie ramiona? Ja myślę, że mógłby grać, ale to przed 5 lat gość. Travis Outlaw...
Ale tak to.
Pamiętam, Travis Outlaw...
Travis Outlaw dostał kosmiczne pieniądze w New Jersey, nie?
Myślałem, że od Lokomotivu Niżni Nowgorod, ale... Taki żart. Nie wiem, gdzie on gra.
Nie, Travis Outlaw. Travis Outlaw już nie ma 32 lata.
No?
Ostatni raz był 2014 jeszcze w... czy on poszedł pod na koniec? Kończył w Filadelfii.
O kurde, ja pamiętam, on grał tam coś w ogóle? Gdzie?
Nie, on tam to tego za Arneta Multri.
Gdzie jest Arnett Multri? No to o jakiej lidze w ogóle mówimy? Cześć, musimy mówić o NBA.
Sacramento ostatnim meczem w 14 roku zagrał ostatni mecz. No to już dwa lata nie ma Travis Outlaw. Myślę, że już jakiś mały biznes pewnie, nie wiem, stolarski, może dekazem został. Nie ma człowieka.
Pamiętam, Travis Outlaw miał taką ogromną miłość do rzutów z 20 metrów. Nie z 20 metrów, tylko z 20
stóp. Ale rozumiem, rozumiem, nie odwzajemniono.
Z 20 stóp, z 19 stóp. Nie rzucał trójek, tylko rzucał długie, długie dwójki. I był, on był niezły przez moment w drużynie Portland Nate'a McMillana.
No był niezły był przez taki moment.
Miał momenty.
Był taki moment.
Pamiętam, że to odkrycie stanowiło, że Travis Alko może grać na czwórce jako taki stretch for. O, moment, co? Jakby sprzed 5 lat Travis Alko teraz przenieść z tymi zasięgiem ramion. Miał bardzo długie ramiona. On by grał w tej NBA i gdyby się nauczył rzucać za trzy. On by grał. On mógłby grać w Oklahomie na przykład. Gdzie jest Travis Alko? Pomyślałem o tym. Ale dobrze.
Gdzie myśmy pobiegli?
Dobrze, to teraz.
Dobrze, to może tam tego Paula George'a, tak? Do tych momentów Paula George'a.
Dobrze, Paul George'a i. Ale kurczę, żeśmy pobiegli. Paul George, historia była taka, że Paul George prosił Franka Vogela o to, żeby mu pozwolił nie tyle, że rozgrywać pick and roll, bo już gdzieś dostawał piłkę, to w drugim sezonie, tak? W pierwszym sezonie grał jako roleplayer, stał w rogu i inne rzeczy się działy, David West, Danny Granger, bla, 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 bla. I w drugim, kto tam grał? Kto był jedynką? Jeszcze George Hill nie był przecież tam w tym teamie. Kto był jedynką w teamie Indiany? Kurczę, był zaskakujący człowiek. Czy możesz sprawdzić to? Masz
kontakt? Już patrzę.
To był 2010-11 sezon?
Nie, to był 11-12, to jest drugi sezon.
A pierwszy sezon Paula George'a?
Tam jeszcze James Posey grał.
Pierwszy sezon.
TJ Ford.
A pierwszy sezon Paula George'a?
Darren Collison?
Pierwszy sezon Paula George'a, chodzi mi o pierwszy sezon.
Pierwszy sezon. No. Tak, Darren Collison.
I TJ Ford?
TJ Ford.
Wow.
AJ Price był
trochę w Indianie. Wow. Dobrze. Wow. TJ Ford. Dobrze.
Ale tam jeszcze był Jeff Foster. Wow.
Jeff Foster, mój gracz. Ale w drugim... Dobrze, to w drugim sezonie, gdy Frank Vogel pozwolił Paulowi George'owi rozgrywać pick and roll'e, to zabronił mu splitować pick and roll'i. Zabronił mu przechodzić, próbować przejść przez podwojenia. Zabronił mu tego robić. Paul George był zły na to, bo chciał to bardzo rozwijać w swojej grze, ale miał dużo strat wtedy w pick and roll. To był chyba pierwszy sezon z Synergy Sports dawało statystyki pick and roll i pamiętam, że straty to były na poziomie jakichś 35% w pick and rollach. 35% posiadań w pick and rollu kończonych punktami, przepraszam, oddanym rzutem, rzutami wolnymi i stratami. 35% z nich to były straty. I pamiętam, że Paul George próbował to robić. I Frank Vogel był zły bardzo, że on próbuje. Tylko pamiętam, zdejmował z boiska za to raz czy dwa razy. Była taka historia. No nic, w każdym razie chciałbym zobaczyć, jak DeMar DeRozan na przykład umie to robić. Chciałbym zobaczyć, jak Kyle Lowry to robi. I myślę, że oni będą musieli to pokazać, jeśli Cleveland wyjdzie z takim samym schematem na mecz numer 6. No, będą musieli zrobić, będą musieli pokonać te pułapki. No to nie jest, wiesz, coś się ludzie uczą. Damian Lillard jak się ogarnął w tych playoffach, jak zaczął to robić, jak dobrze wyglądał nagle, no. Więc dla każdego, wiesz, coś miłego. I Kyle Lowry fajnie by było, gdyby to robił, no. DeRozan też przy okazji. Zresztą to jest inny gracz, nie jest graczem pick and roll. To dopiero co się stał w tym sezonie, ale to jest takie granie pod siebie.
Dobrze. Nie, bo oni wtedy w tym pierwszym sezonie przegrali 4-1 z Chicago, taka była seria.
Chicago, a w drugim sezonie już grali z Miami, tak? Dobrze mówię.
Tak, dobrze. Tak.
Dobrze, mój drogi. Tak, była seria z Chicago. To była ta seria z Chicago bardzo wyrównana. Było 4-1, ale to były wyrównane mecze. Tak pamiętam tamtą serię.
Tak, patrzę, do którego mecza, do którego co? Meczu Paula George'a pijesz.
W playoffach?
Czy on był taki dobry. No w drugim nie, w pierwszym był 2 punkty, w drugim 6 punktów. Nie, 6 punktów, czekaj.
No, z Miami.
Nie, mówiłeś w tym pierwszym sezonie.
A nie, wiesz co, ja miałem chyba na myśli drugi sezon.
Drugi sezon,
gdzie chodziło o serię z Miami. Nie, że był jakiś dobry, typu 30 punktów, tylko miał takie jakieś
dwa dobre mecze.
Taki two-way gracz był. Crew Wade'a wtedy...
Nie, tutaj znowu też 6 punktów. Ale patrzę jeszcze na ten... Czy mylimy, czy nie mylimy? Zawsze mylimy.
Nie, to była na pewno seria z Miami.
To była z Miami, tak?
Na pewno, więc to był drugi sezon Paula George'a. Dobrze, mój drogi, a czy możesz to zostawić, bo mam dla ciebie ciekawszą rzecz do sprawdzenia. Nie będziesz musiał używać Basketball Reference, tylko na chwilę przymknąć oczy.
Dobrze, zamykam.
Dobrze, to przymknij oczy. Jest grudzień.
Tego roku?
Tego roku.
O cholera, no.
No, widzisz, masz przymknięte?
Tak, mam.
I teraz jest czas, który bierze Houston i widzisz minę Mike'a D'Antoniego?
Widzę.
Dobrze. Widzisz tą minę?
Widzę. Niestety widzę.
to taka cytryna, nie wiem, patrzy się na zegar.
Cytryna, ale tak ręką macha, że jeszcze szybciej.
Ale czas jest. Więc schodzą. Schodzą na czas, on bierze. Widzisz to?
No, widzę.
No, ja to widzę. To jest pierwsza rzecz, o jakiej pomyślałem.
No, będzie cytryna.
No.
Wyleci.
No.
Po sezonie na pewno. Houston are down. Znaczy coś tam się z tym Morelem stało.
Z Morelem.
Z Morelem.
Dalej Morele.
Ach, z armatorem Morelem. Jak no. Pamiętasz hrabiego Monte Cristo, to tam był pan Morel.
Ja nie pamiętam hrabi Monte Cristo.
Właściwie co to jest?
Hrabiego pan Monte Cristo. Dobrze. Mike D'Antoni podpisał 4-letni kontrakt, czy uzgodnił, czy podpisał 4-letni kontrakt z Houston Rockets, 16 milionów dolarów.
To straszne.
Trochę mniej niż 400. Da się. Terry Stotts wie, wielki biznesmen Terry Stotts.
Człowiek, który jest sukcesu.
Człowiek roku, miesięcznika biznes.
Forbes.
Terry Stotts. Mike D'Antoni. Mike D'Antoni jest
Smoky.
Houston.
Smoky.
Mike D'Antoni przychodzi do Houston jako osoba, która, tak ci powiem, według założeń Daryla Morey'a ma poprawić ich obronę i ma zmotywować graczy.
Nie wiem, chyba też się czegoś upalił.
To jest sprzed miesiąca słowa Daryla Morey'a, po zakończeniu sezonu. Że oni będą szukać kogoś, kto poprawi ich obronę. Więc sprawi...
No nie, ale tam słyszałem, że tam mają wziąć wielkiego Jeffa Bzdelika.
Jeff Bzdelik?
Zwany
Wróblem?
Coordinator.
Zwany Wróblem?
Wielkim Wróblem.
Jeff Bzdelik. No nie wiem. Bzdelik mi się kojarzy z Wróblem. Jeff Bzdelik. Zwany Wróblem. No nic, wielki Jeff Bzdelik. Charlotte, jeśli dobrze pamiętam. Dobry asystent. Znany asystent od lat. I on teraz, rozumiem, zrobi z tego teamu świątynię defensywy. Ja się bardzo cieszę, jeśli Dwight odejdzie, jeśli Mike D'Antoni przychodzi, Dwight odejdzie, będzie grał Clint Capela i będą lepsi w obronie. No,
więc... A nie, no to, że Clint Capela jest nowym, a Marek Stoudemire'em, to ja nie mam co do tego wątpliwości.
Tak, to jest już przesądzone.
To jest przesądzone to, że on będzie grał taką nowoczesną piątkę, czwórkę. To w ogóle wiesz, to Clint Capela w tej chwili leży pijany po prostu... pod jakimś sklepem i to jest fenomenalna wiadomość dla niego.
Tak.
Naprawdę, nie, mówię zupełnie poważnie.
No to ja się bardzo cieszę, wiesz, że ja...
Moim zdaniem ten gość będzie z
MIP.
MIP.
Tak, będzie grał MIP. Jeśli się tam nic nie, wiesz, nie, jeśli poprawisz...
Nie poprawisz tam żadnej kontuzji, jeśli nikt nie dojdzie do wniosku
to
zobaczysz, co się będzie działo.
Ja wiem, co się będzie działo, mój drogi. Ja jestem przygotowany, mam go w fantazji w dynastii. Czekam od dawna. Czekam na to. Ja wiem, co się będzie działo. Oglądałem cały sezon Houston, byłem zły. Chociaż Capela był troszeczkę gorszy w drugiej połowie sezonu, ale to chyba dlatego, że już miał dość tego, że Dwight gra przed nim i że on cały czas wchodzi i Dwight gra 32 minuty.
Nie było motywacji.
Nawet Clint Capela stracił trochę chyba motywacji.
Tylko żeby oni nie wpadli na pomysł, że teraz wiesz, o swoich.
Po swoich.
To oni tam poprawi tą sytuację. No,
mam dobry deal dla Houston. Czy Raja Bell jeszcze gra?
Nie, to jeszcze Boris Diaw jest potrzebny.
Raz. Quentin Richardson wraca. No. Lou Amundson z ławki. Nie, mówi, ale wiesz co, ja się zastanawiam tak zupełnie poważnie mówiąc. Jestem ciekaw, co po latach przerwy Mike D'Antoni ma do zaoferowania. Ja wiem, że ty się będziesz śmiał, tylko daj mi powiedzieć.
Nie, no nic nie ma do zaoferowania. No
ja wiem. Kocham do rozmowy z tobą o Mike'u D'Antoni, ale daj mi powiedzieć...
No jest bardzo złym trenerem, no, fatalnym trenerem.
Może tak być.
Jest świetnym funflem. Na pewno chciałbyś z nim pójść na kolację, porozmawiać sobie o tam...
Mówisz do ludzi.
Włoskich aspektach, nie wiem, gotyku, ale nic więcej. No.
Jest jedna z moich ulubionych części Palmy. To jak ty nie masz żadnego szacunku dla Mike'a D'Antoniego.
No nie mam, no, ale pewnie, no...
No czekaj, odpalę Palmę 67. A tam jest ta rozmowa, która teraz będzie.
Jest. To nie jest doklejone, to są nowe, to jest nowa rozmowa.
No, no. No nic, zobaczymy, no to jest dziwne podpisanie, no. To nie jest gość, którego szukali, no. To chyba nie jest człowiek, którego chcieli mieć, którego chcieli zatrudnić, żeby być lepszym zespołem. Ja miałem taką myśl, ale... Wiesz, jaką miałem myśl ostatnio? Ale to dobra, to zbyt ryzykowne. Czy Houston nie mogło poczekać, aż Toronto odpadnie z playoffów i czy Dwayne Casey dostanie nowy kontrakt? Bo oni potrzebują postaci, która ich kopnie w dupę i zagoni do gry w obronie. No.
No to trzeba było wziąć Davida Fizdale'a, a się nie się wiesz, czaić.
Ale tak, ale Fizdale, no... To on może...
Zobaczyć, Fizdale będzie...
Kim w Memphis będzie David Fizdale? Nauczy się tankować, tak? W Memphis.
Ja nie wiem co, ale zobaczysz. Co? W Memphis będą działy się naprawdę wspaniałe rzeczy.
Nikt nie będzie oglądał Memphis, to pierwsza rzecz.
To po pierwsze, no,
a druga rzecz, nikt nie będzie oglądał Memphis, który nie będzie wygrywać 50 meczów w sezonie regularnym, bo nie wygra. Mike Conley is done, Mike Conley is out, Mike Conley już go nie ma.
Jak to nie ma?
No koniec, Mike Conley odchodzi z Memphis.
Od kiedy to wiadomo?
Bukit jest, wiadomo. Już.
Kto to powiedział?
Ja to mówię, że Mike Conley odchodzi z Memphis.
A ty powiedziałeś?
Tak.
Nie.
Czyli Mike Conley zostaje w Memphis?
No jeszcze zobacz, no.
Ale zobaczysz? W sensie zostaje, czy zobaczysz?
Memphis zobaczy, bo Mike zostanie. No.
Zostanie? No dobrze, no to by się przydało, wiesz, żeby został, bo inaczej to ja nie bardzo widzę, w którą stronę Memphis będzie zmierzać. I co zrobi? W ogóle co się dzieje z tą organizacją Memphis Grizzlies? To jest inne. Co, gdzie, tam? Wiesz, o co chodzi? Czy ktoś jest zainteresowany?
No ja wiem, no zastanawialiśmy się ostatnio, tak poza ofowo, jaki zespół NBA można kupić.
Tak, i Memphis było...
Gdyby na przykład Chińczycy chcieli coś kupić, to co można kupić?
Gdyby na przykład. Na przykład Chińczycy.
Na przykład Chińczycy.
Na przykład Chińczycy, gdyby chcieli kupić jakiś klub. Tak, no. Dobrze. Hmm. David Fizdale podpisał, przyuzgodnił. Ja, wiesz co,
dopracowuję.
Mam dobre takie fluidy, gdy patrzyłem przez lata pracy na Davida Fizdale'a jako asystenta i tyle, co mogę mi powiedzieć.
Wiesz, to dla Spelsy to jest na pewno cios.
Jest to cios dla Spelsy, ale nie jest kolejny trener in the making w NBA.
Nie, no to ja super. No.
Ale nie, na ławce Miami. Coraz bliżej, w playoffach siedział już po prawej stronie Ricka Spelsy.
No, kto?
Chris Quinn. The legendary Chris Quinn. Jeśli Chris Quinn zostanie moim... On zostanie moim ulubionym trenerem. On był jednym z moich ulubionych graczy, więc czekam aż Chris Quinn. Chris Quinn, zobaczysz, będzie trenerem w NBA. Chris Quinn. Zobaczysz. Chris Quinn.
Ale to jest... Coś powiedz więcej, bo ja Chris Quinn, kojarzę, ale
no,
bardzo słabo.
Chris Quinn to jest ten rozgrywający, którego możesz pamiętać z czasów, gdy Miami przed przyjściem LeBrona Jamesa miało taki sezon...
A jest taki facet, co ją przypomina.
Pamiętasz, jak Dwayne Wade był kontuzjowany, zanim Mario Chalmers przyszedł? To był sezon 2007-2008, dobrze pamiętam? I Miami wtedy było w drafcie wysoko i wybierali Michaela Beasley, dobrze pamiętam? Mieli drugi numer draftu.
No, dobrze, no.
To było po takim sezonie, w którym wygrali 16 meczów, czy 17, czy 18, czy 19. I wtedy najlepszym graczem Miami był Chris Quinn, który grał jako rozgrywający czasem duże minuty i on grał czasem po 40 ileś minut. Ja go miałem w fantazy wtedy, był świetny. 40% za 3 asysty bez strat. Chris Quinn, nie no, żartuję sobie. Pamiętam wtedy, był sezon, w którym Chris Quinn grał dużo, to było wtedy. Czy Rajah Bell był w tamtym teamie Miami wtedy, 2007-08, jeśli dobrze pamiętam? Masz przed sobą Basketball Reference i możesz przypomnieć Team Miami Heat 2007-08. Wade miał kontuzję.
7-0-8. Tak. Dobrze. Już ci mówię.
Opowiedz o nim od bilansu zaczynając.
O Jezu. 15-67. O Boże.
Mhm.
Uwaga.
Nie.
Nie mówią nic.
Ustaw według minut rozegranych w sezonie regularnym. No, dawaj. Ustaw według minut, bo to będzie ciekawe.
Ale dobrze. Minutes played.
Ale nie minutes played per game, tylko minutes played ogólnie.
Nie, no, ogólnie.
Dobrze.
Ricky Davis
miał takie mecze tam.
Miał prawie 3000 minut.
Prawie, czyli mieli szansę
Dwayne Wade 2000.
No, či grał trochę Wade. Nie aż tak.
Jason Williams.
Jason Williams grał, tak.
Udonis Haslem.
Udonis Haslem.
1800. Mark Blount.
Mark Blount. Mark Blount. Ile meczów zaczął Mark Blount w piątce?
46.
Kurde.
Deacon Cook.
Deacon Cook z Ohio, tak? State.
Tak.
No.
Chris Quinn był siódmy.
Siódmy, a on dużo grał w drugiej części sezonu. Ile meczów zaczął w piątce Chris Quinn?
25.
25. To były te czasy, gdy wygrywałem z Filipińczykami w fantazy. Ostatni raz...
Dorrell Wright.
Dorrell Wright, młodziutki Dorrell Wright jeszcze, taki młodziutki.
22-letni, obiecujący.
Już miał 22 lata? Kurde, myślę, że był młodszy. Dorrell Wright jest stary.
Tylko dlaczego jest powiedziane, że Sakino nie miał 35 lat wtedy? Miał 35 lat, wiesz?
Szak wtedy został przekonany do Phoenix w połowie sezonu.
To.
Do Shauna Mariona, tak? Do ten sezon czy kolejny?
Tak,
ten
tak, sezon. Shawn Marion.
Tak. Shawn Marion coś tam grał w tym teamie Miami?
Nie. Znaczy tak, w 15 meczach wyszedł.
No, grał.
16 meczów zagrał.
No.
Słuchaj, ale tutaj grał ktoś, co się nazywał.
Kto jest?
Cassip Powell.
Cassip Powell, był taki gracz. Cassip Powell przez K. Cassip Powell z Algierii. Tak.
Wyszedł. Cztery w czterech meczach wyszedł w pierwszej piątce.
Walczył
tak samo jak Stephane Lasme.
Stefan Lasme. Chyba Francuz.
Lasme, tak. Francuz.
On przypłynął razem z Cassibem z Afryki. Łódką, żeby grać w Miami. Mieli blisko na Florydę. Tam jest takie miejsce, że masz blisko z Afryki na Florydę. To oni stamtąd przypłynęli. To z Mauretanii chyba było. Coś takiego. Szli na piechotę. No.
Wielka kariera wielkiego Jana Stevena Lasme. On był z Gabonu, wiesz?
Kto?
Z Gabonu był.
Stefan Lasme, no?
Tak.
On łódkę organizował. To Cassie przed do niego z Algierii.
A, jakby był złośliwy, ten powiedział, że ukradł.
A, to musiałbyś być...
Ale w słowie organizacja mieściło się.
Musiałbyś być złośliwy. Pamiętaj, że Miami Heat nie biorą złodziei, to dobra organizacja jest.
Nie, dobra organizacja. Tam nigdy niczego nie ukradł.
Nigdy. Oprócz Pata Rileya...
Oprócz meczu numer 6, gdzie ukradli zwycięstwo. Ale tak...
I Pata Rileya, który ukradł kiedyś stołek Stanowi Van Gundiemu.
No ale to takie są ten...
Są różne teorie, tak? Oczywiście.
Przysypał... Słuchaj, coś takie, nie wiem, czy powiem, jak Daniel Blake Ahern.
A, jak? Jeszcze raz pamiętam, jak?
Ahern.
Ahern, to był Blake Ahern, biały gracz, tak. Blake Ahern, czym się wsławił Blake Ahern?
Nie wiem, by...
Wsławił się tym, że jest chyba jedynym niearabskim graczem, którego nazwisko zaczyna się od A i H w historii NBA.
Aha.
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 A Blake Ahern, on był zmiennikiem Chrisa Queena przez moment. To był line-up. Oni grali we dwóch. Czasem.
Niesamowite.
No. Kto jeszcze?
Czekaj, tak patrzę już z takich bardziej, wiesz, no tam oczywiście był nawet Anthony Hardaway, bo się pojawił i Alonzo Mourning, i Joel Anthony, oczywiście Alexander Johnson.
Tak, po czasie, Baron. Jak spojrzysz po latach na ten Team Miami, to był Team Miami, w którym mieli grać D-Wade, Penny, Shaq, Mourning, masakra.
Nie, no potworny to jest.
Potworny.
Był wielki Smush Parker.
Wielki Smash Parker, tak.
I Luke Johnson. Pamiętasz Luka Johnsona?
Luke Johnson to był taki Luke Jackson.
Jackson.
Luke Jackson to był ten wybór Cleveland z ósemką, z dziesiątką? Rok po LeBronie?
Możesz ty wpaść, ty tam masz teraz ten dziesiąty pick.
No, dziesiąty. Który rok? 2004? 5?
Czwarty,
czyli rok po LeBronie. Przez Cleveland. Super. Cleveland zaczęło super wtedy.
Super.
Mamy LeBrona, bierzemy Luka Jacksona.
Czekaj, kogo mogli wziąć?
I poszli?
Poczekaj. Tam dobrze, że nie było. Mogli wziąć Biedrinsa,
no,
Twista,
tak.
Telfera, Humphreysa, Ala Jeffersona można było wziąć.
No.
Teraz Smitha można było wziąć.
O kurde, już cztery mogło tu trwać.
Jamila Nelsona można powiedzieć.
O kurczę, Jamil Nelson byłby taką nadwyżką nad Mo Williamsem, że hej, ha.
I dobrze, że nie wzięli Pawła Podkoźlina. Podkolzina.
Najbrzydszego gracza w historii NBA.
Tam brzydki był?
No, był. Nie wpisuj, bo ci wyłączą internet. Policja, panie, co pan robi? Co to za fetysz? Ciekawe, jakby kiedyś panowa policja się dorwała za fetysz, że o, wpisuję, Paweł Podkolzin. On był...
Myślałem, że ten, że to...
On był drwalem z Saratowa.
Co to seks ze zwierzętami? Co pan tu ogląda?
No to mniej więcej tak, jak wpisujesz Pawła Podkolzina, to jest mniej więcej porównywalne.
Jest taka fajna grupa, zobaczcie, był taki Wiktor Kriapa.
Oczywiście, legenda.
I Siergiej Monia.
Siergiej Monia do dzisiaj gra, jest kapitanem reprezentacji ZSRR-u. Eru.
Patrz, można było Wujacicia mieć, Udricha.
O kurde.
Merażao można było mieć.
Merażao.
I byłoby to samo.
Byłoby to samo. Bo i tak go wyjadę.
Chris Duchon był 38. Nie, był Dyszylant.
No nie mogli się pomylić za bardzo. Luke Jackson...
Nie, no nie, naprawdę nie. Nie, no, natomiast jakbyś tak chciał, to wziąłbyś Ala Jeffersona, no dobrze, no J.R. Smitha byś wziął?
Tak, ale pamiętaj, że gdybyśmy...
Jamila Nelsona, ale potem no Tony Allen był 25.
O, no to...
Kevin no. Martin, ale to nie ten Kevin Martin.
No to Tony to Allen byłby graczem. Tony Allen byłby graczem. Ale Tony Allen, ja pamiętam jeszcze czasy Tony'ego Allena z Bostonu, jak Tony Allen myślał, że on jest graczem ataku. Kibice Bostonu pamiętają to. To były czasy. Słynna kontuzja Tony'ego Allena. Gdy myślał, że po gwizdku też może być graczem ataku i wyjść po dobrym i sobie rozwalił kolano. Wtedy zrozumiał. Dobrze, mój drogi, są jeszcze jakieś nazwiska w tym teamie Miami, bo ja go bardzo lubiłem. Ja typowałem, że oni zrobią drugą rundę playoffów. Wygrają tylko 15 meczów. Czy są jeszcze jacyś gracze tam w tym teamie, czy już opuściłeś?
Nie, właśnie nie, już wszystko.
Dobrze,
wszystko.
No dobrze.
Wszystko.
To nie wiem, dlaczego tam byliśmy. Aha, Chris Quinn. Dobrze. Jaki jest twój typ na mecz numer 6 Cleveland Cavaliers Toronto Raptors? Tyron Lue mówi, że LeBron musi set the tone w meczu numer 6.
Wiesz co, no ja myślę, że to już jest ten moment, kiedy trzeba to zakończyć.
Czy masz też, czy oglądając ten mecz Cleveland z Toronto dotarło do mnie? Kevin Love zagrał bardzo dobrze, trzeba mu to naprawdę oddać od początku.
Nie, no właśnie odpowiedział pan.
Ja na niego w post rzucał trójki, podawał, bardzo ładnie grał Kevin Love. I trapował trochę też się, trochę poruszał, pobiegał. To też jest dobry sposób, żeby nie zginąć, gdy broni się pick and roll Irving Love, to żeby je po prostu trapować. No tyle. No. Jak zginie, to więcej osób, nie tylko oni. I nie będzie patrz slajdów na nich w internecie, ale dobrze. To fajnie, więc poświęcają się. Ale jedna myśl, zastanawiam się, czy to nie staje się historią numer jeden tych playoffów, w sensie nowa. LeBron James jest odpoczęty, wypoczęty. Czy LeBron James miał w tych playoffach, ile miał mecz? Miał w tych playoffach mecz na 35 punktów? Chyba miał 1 na 30. LeBron James jest na wakacjach, on się jeszcze nie spocił.
No, to prawda.
No, ciekawe.
Bardzo dobrze.
Ciekawe. A propos finałów, ciekawe.
Bardzo dobrze.
Ciekawe. Typujesz, że zamknął?
Tak, typujesz, że zamknął, że dosyć wszystkiego.
Ja miałem typ przed tą serią 4-2 dla Cleveland, ale mój oryginalny typ to było 4-3, tylko zrobiłem taki upgrade mały do tego, w jaki sposób typowałem i dałem 4-2, więc ja sprawdzam. Jak będzie 4-3, to wycofuję się z upgrade'u, który przyjąłem na tę serię i powiem ci, co to był za upgrade, jak będzie mecz numer 7. Ale mój oryginalny typ to było 4-3 dla Cleveland. Jakby napisał 4-3 dla Cleveland dwa tygodnie temu, to bym został... Ach, nieważne. Dobrze, mój drogi. To co? Widzimy się dzisiaj. Trzymaj się.
Widzimy się. Pozdrawiam cię serdecznie. Cześć.